Porozmawiajmy o zdrowiu.
Dobry wieczór, witam Państwa. Magdalena Sitek przed mikrofonem. Jerzy Sidorowicz nasz program realizuje do 21. Będziemy rozmawiać o zdrowiu. Udzielanie profesjonalnej pomocy medycznej na miejscu zdarzenia osobom w stanie zagrożenia życia lub zdrowia ma w Polsce dużo dłuższą tradycję niż ratownictwo medyczne we współczesnym znaczeniu. Pierwszą powołaną dla niesienia pomocy w zespołach wyjazdowych instytucję utworzono na ziemiach polskich w Krakowie 6 czerwca 1891 roku. Jak dzisiaj wygląda ratowanie ludzkiego życia w stanach nagłego zagrożenia? Jakim sprzętem dysponują lekarze? Opowiemy właśnie w audycji, a gościem spotkania jest dr Dorota Adamczyk-Krupska, kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, specjalista chorób wewnętrznych i specjalista medycyny ratunkowej właśnie. Dobry wieczór pani doktor.
Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu.
1891 rok, Kraków, powstaje coś na kształt późniejszego znanego nam pogotowia ratunkowego, czyli takich zespołów specjalistów, którzy ratowali ludzkie życie, ale jak świat światem, to człowiek taki instynkt miał, że chciał ratować drugiego człowieka i to już było ratownictwo swego rodzaju medyczne, choć nie nazwane.
Tak, ratownictwo medyczne, idea ratownictwa opiera się właśnie, jak pani redaktor zwróciła uwagę, na tych siermiężnych podstawach. Czy było to ratownictwo związane z wojną, z ofiarami na froncie, czy ratownictwo górskie. Bardzo chcę podkreślić tutaj rolę Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego powołanego w 1909 roku, które dały jakby podwaliny ratownictwa polskiego. Wtedy też nie było organizacji, która zajmowała się ratowaniem ludzi, natomiast zwrócono uwagę, że turyści wychodzący już w tych czasach w góry albo są nieprzygotowani, albo giną w tych górach, gubią się, czy upadają, i należało zorganizować jakąś pomoc. I wtedy powstało Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i na bazie tego Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w 1952 roku powstało już Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, skupiające TOPR, skupiające grupę beskidzką, grupę jurajską, grupę karkonoską. Ratownictwo, idea w ogóle ratownictwa ma różne początki. Tu zwróciłyśmy uwagę na wojny, na ambulanse w czasie wojny czy okresu międzywojennego. Zwróciłyśmy uwagę na ratownictwo górskie. Nie należy zapominać, co w dniu dzisiejszym szczególnie należy podkreślić, o ratownikach w kopalniach. Odkąd istniały kopalnie, istniało ratownictwo, może nie nazwane w ten sposób, ale istniały grupy, które swój czas i swoje często życie i zdrowie poświęcały, żeby ratować swoich kolegów, współtowarzyszy.
Mamy bardzo aktualny temat, bo Zofiówka przecież, tam dramatyczna sytuacja, życie ludzkie zagrożone, nie wszystkich udało się uratować.
Ratownicy nie wyjdą z kopalni, dopóki nie wydobędą wszystkich kolegów.
Tak? Czy żywych, czy nieżywych.
Czy żywych, czy nieżywych. Także ten smutny przykład pokazuje, że ratownictwo to nie tylko stricte taka jakby medyczna dziedzina. Podobnie ratownicy w straży pożarnej. Nim powstała osoba czy stanowisko strażaka ratownika, oni wykonywali podobne czynności bez tej ogólnej nazwy ratownictwa medycznego.
Pani doktor, możemy chyba śmiało powiedzieć, że ratownik medyczny, czy lekarz medycyny ratunkowej, taki specjalista jak pani, bo to jest oddzielna specjalizacja, bardzo trudna, to jest ktoś taki, kto często pozostaje kompletnie bezimienną osobą, czy grupą osób, bo jesteście takimi ludźmi, którzy jadą czy przyjmują pacjentów w stanie zagrożenia życia. Często ludzi, którzy nie wykazują funkcji życiowych.
Zadaniem systemu, ludzi pracujących w systemie ratownictwa jest właśnie ustabilizowanie człowieka w stanie zagrożenia życia. Czy to,
albo przywrócenie go do życia.
Potem ten pacjent, ku naszej wielkiej radości, jeżeli te nasze wysiłki są pozytywne, można powiedzieć, ten pacjent jest przekazywany do innego oddziału czy w inne miejsce, jeżeli to jest pacjent z karetki. Także tak jak zwróciła pani uwagę, jesteśmy trochę taką bezimienną grupą. Należy podkreślić, że praca w ratownictwie jest pracą zespołową. tu nie można sobie pozwolić na indywidualizm jakiś. To musi być zespół. Lekarz, ratownik w karetce, czy lekarz ratownicy w karetce, lekarz ratownicy na SOR-ze. Nie tylko ratownicy, bo to jest cały zespół SOR-u, który pracuje. To są sekretarze medyczni, to są kierowcy karetek. Jest to grupa. Ogólnie mówimy o SOR-ze, nie mówi się o określonych osobach. To jest bardzo ważne. Należy to podkreślić, że jesteśmy powołani do pracy w zespołach.
I wystarczy czasami spojrzenie tak na siebie tak. I już wiecie, co macie robić. Niepotrzebne są słowa, niepotrzebne są komendy.
Dlatego spotykałam się na przykład z komentarzami dziwnymi, że dużo jest czy w zespołach ratownictwa wyjazdowych, czyli w karetkach, czy u nas, że mówimy sobie po imieniu. Nie ma czasu na mówienie sobie
proszę pani, proszę pana
w zespołach ratownictwa medycznego.
Tu liczy się każda minuta, bałabym powiedziała, że liczy się każda sekunda. Ratownicy medyczni, specjaliści medycyny ratunkowej, lekarze tacy jak pani, mają swoje towarzystwo. To jest Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej. Ja mówię o tym nie bez powodu, bo tak jak przytaczając tutaj historię różnych dziedzin medycyny, tak państwo także mają swoje osiągnięcia, są nazwiska ważne dla ratownictwa, chociażby profesor Juliusz Jakubaszko, który to ratownictwo jakby dźwignął w Polsce i możemy mówić o pewnych takich przełomach też w rozwoju tej dziedziny medycyny, bo chyba śmiało o ratownictwie medycznym możemy mówić, że jest to dziedzina medycyny.
Tak, jest to dziedzina medycyny i tak jak już pani redaktor powiedziała, jest to bardzo ciężka specjalizacja. Jest to specjalizacja, którą po stażu lekarz może odbyć w ciągu 5 lat. Lekarz, który posiada już jakąś specjalizację, minimum, ma na to 3 lata, minimum. Jest szereg staży wyjazdowych. Natomiast co bym chciała w tym momencie podkreślić? Z mojego doświadczenia, gdzie pracuję w tej medycynie ratunkowej już trochę, że wielu lekarzy, którzy rozpoczęło specjalizację z medycyny ratunkowej, bądź zrezygnowało, bo cały czas mówimy tu trochę o tej bezimienności. Umówmy się, proszę państwa, że użyję takiego może stwierdzenia, że ze specjalizacją medycyny ratunkowej no nikt nie otworzy prywatnego gabinetu, prawda? Więc wielu lekarzy rozpoczęło, nie skończyło, albo zrobiło medycynę ratunkową jako pierwszą specjalizację i od razu zrobiło inną.
W tej drugiej dziedzinie
pracują. Najczęściej jest to anestezjologia, bo jest pokrewna. Natomiast nie pracują w medycynie ratunkowej. Chcę też podkreślić, że są odwrotne przypadki. Choćby koleżanka, która pracuje ze mną na SOR-ze, no, skromnie nie powiem o mnie, gdzie pierwszą specjalizację ma kardiologię. Natomiast teraz już kończy specjalizację z medycyny ratunkowej. Ale żeby, proszę państwa, w ogóle działać w ratownictwie medycznym, czy być lekarzem medycyny ratunkowej, oprócz wiedzy, nauki, potrzebna jest pasja, bo lekarz medycyny ratunkowej czy ratownik musi być pasjonatem swojego zawodu. I takim pasjonatem właśnie jest profesor Juliusz Jakubaszko, który stworzył, można śmiało powiedzieć, tą współczesną medycynę ratunkową w Polsce. Powołał wraz z grupą innych w 1999 roku Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej. W 2000 już odbył się też dzięki zaangażowaniu tej grupy ludzi skupionej przy profesorze pierwszy kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, Międzynarodowy Kongres. I sukcesywnie te kongresy co roku odbywają się, spotykamy się w grupie tam 900-800 osób. To są takie, wymieniamy się doświadczeniami. To są nie tylko lekarze, tylko tak jak mówię, ratownicy górscy, ratownicy z kopalni, strażacy.
I tacy ratownicy, którzy jeżdżą też w karetkach medycznych?
Tak.
Pani doktor, czy można powiedzieć, że lekarz, który jest specjalistą medycyny ratunkowej i taki ratownik medyczny, to jest trochę tak jak saper, nie może się wahać, nie może mieć wątpliwości, musi działać, musi szybko podejmować decyzje.
Musi szybko podejmować decyzje. Wiadomo, że nikt nie jest nieomylny, ale właśnie jeżeli chodzi o wahanie, nie można sobie na to pozwolić.
To nie ma czasu.
Nie ma czasu. Trzeba szybko podejmować decyzję z pełną konsekwencją tego, jaką decyzję się podjęło.
Proszę Państwa, dzisiaj o medycynie ratunkowej, o tym, jakim sprzętem dysponują lekarze, jakimi możliwościami, jak ta medycyna ratunkowa zmienia się, można powiedzieć, z roku na rok. Powiemy już za chwilę. Ja przypominam, że gościem spotkania jest dzisiaj dr Dorota Adamczyk-Krupska, kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Pani doktor jest specjalistą chorób wewnętrznych oraz specjalistą medycyny ratunkowej.
Porozmawiajmy o zdrowiu. Zdrowiu.
Z specjalista chorób wewnętrznych i specjalista medycyny ratunkowej jednocześnie, czyli dr Dorota Adamczyk-Krupska, kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, jest dzisiaj w Kielcach, oczywiście jest dzisiaj naszym gościem. Pani doktor, już wiemy, jak to jest z tym ratownictwem medycznym w Polsce. Na świecie również to ratownictwo medyczne zostało zdefiniowane na przełomie wieku XIX i XX. Powiedzmy teraz, jak wygląda praca czy lekarza, czy ratownika medycznego w karetce albo takiego pracującego w kopalni. Wasza praca to przede wszystkim sprawienie, by pacjent żył, by przeżył. Często jest to wręcz przywracanie umarłych, to może źle powiedziane, ale osób zatrzymanych do życia. Co to znaczy człowiek zatrzymany?
To znaczy, mówimy o zatrzymaniu krążenia. Człowiek, u którego przywracamy podstawowe funkcje życiowe dzięki naszej wiedzy, umiejętnościom, a także dzięki aparaturze, w jaką wyposażone są, czy to zespoły wyjazdowe, czy szpitalny, czy nasz szpitalny oddział ratunkowy. I tu chciałabym pochwalić się, że jesteśmy oddziałem, który od samego początku mamy wszystkie nowości, każdy sprzęt potrzebny do ratowania ludzkiego życia, dzięki nieskromnie powiem moim staraniom, ale też staraniom dyrekcji, czy poprzedniej, czy obecnej. Także dysponujemy naprawdę sprzętem na wysokim poziomie. To jest sprzęt na przykład do masażu klatki piersiowej, który już jest, w tej chwili mamy kolejną generację, trzecią generację tego sprzętu. Defibrylatory, całą aparaturę potrzebną do ratowania życia ludzkiego. Natomiast co chciałabym podkreślić, żadna aparatura, żadne pomieszczenia, nic nie zastąpi ludzi. I najważniejszym częścią w tym ratowaniu życia ludzkiego to są jednak ludzie. Dzięki temu sprzętowi możemy to robić szybciej, efektywniej i na pewno w sytuacjach, gdzie dajmy na to 20 czy 15 lat temu, gdzie nie było takiego sprzętu, możemy uratować więcej osób.
Tak jak lekarze innych specjalizacji mówią, że w ratowaniu życia, w naprawianiu zdrowia pomagają im różnego rodzaju aparaty typu, nie wiem, laparoskopy, różnego rodzaju maszyny, rezonanse, czy wręcz maszyny operujące, bo w tej chwili już i do tego stopnia jest, to waszym podstawowym narzędziem są wciąż ręce, z tego by wynikało.
Ręce i głowa, ale także aparatura, którą wymieniłam, czyli defibrylatory, bo nie ma właściwej resuscytacji prowadzonej bez defibrylatora, czy aparat do masażu klatki piersiowej. Niemniej jednak ręce cały czas pozostają tym bardzo ważnym czynnikiem w ratowaniu życia ludzkiego.
Resuscytacja, pani doktor, to jest taki termin, który często pojawia się w audycjach naszych medycznych, kiedy mówimy o ratowaniu życia. To jest także termin, który pewnie większość słuchaczy zna chociażby z różnego rodzaju filmów paradokumentalnych, bo i o waszej pracy, czyli ratowników medycznych i lekarzy medycyny ratunkowej są filmy, seriale całe. Co to takiego jest ta resuscytacja?
To jest po prostu przywracanie podstawowych funkcji życiowych, czyli oddychania, krążenia, reanimacja z powrotem świadomości pacjenta. Chcę podkreślić, że w tej chwili nie tylko filmy, nie tylko audycje, ale co jest bardzo ważne, już w tej chwili seria szkoleń prowadzonych czy w zakładach pracy, czy szkołach, a nawet przedszkolach. Te podstawy resuscytacji każdemu, kto jest chętny, są przedstawiane, bo wiele osób ma opory po prostu w udzielaniu pomocy człowiekowi, który nie oddycha, który leży. Który
nie znamy go, nie wiemy, kim jest, czy jest chory,
najważniejszym,
czy nie jest.
Ja to podkreślam na każdym szkoleniu, najważniejszym jest krążenie, czyli jeżeli mamy opory związane z oddychaniem, usta, bo tak człowiek, który jest na ulicy, tym dysponuje, nie musi tego robić. Najważniejsze jest w pierwszych oczywiście minutach tych czynności, tych, gdzie jako przypadkowa osoba spotykamy, jest ucisk klatki piersiowej, przywracanie krążenia. Są może dwie wyjątkowe sytuacje, gdzie jednak te oddechy ratownicze powinny być. To jest to zatrzymanie krążenia u osoby utopionej, albo czy też u dziecka, bo dorosły głównie dochodzi do zatrzymania krążenia u dorosłego w mechanizmie sercowym. Natomiast u osoby utopionej wiemy, że jest to inny mechanizm i tak samo dzieci. Dzieci, jeżeli dochodzi do zatrzymań krążenia u dzieci, nagłych zatrzymań krążenia, nie mówię o urazowych, to jest to przeważnie w mechanizmie oddechowym. Więc te oddechy ratownicze na początku podjętych czynności są tutaj bardzo ważne.
Pani doktor, ja wspomniałam o tych serialach, bo i w Polsce są takie seriale kręcone i w Ameryce, i w różnych częściach świata, Europy i nie tylko. I patrzymy na to, co dzieje się na tych ostrych dyżurach, bo taki szpitalny oddział ratunkowy to nic innego po prostu jak ostry dyżur, czyli miejsce, gdzie trafia pacjent, któremu zdarzyło się coś bardzo niedobrego. Jest to ten pierwszy punkt w szpitalu. Karetka podjeżdża, pacjent trafia do pani zespołu. Co dzieje się dalej? Załóżmy, że jest to pacjent po wypadku. Oczywiście każdy przypadek jest indywidualny, ale jak wygląda ta droga takiego człowieka?
Pacjent z obrażeniami licznymi, pacjent z wypadku, no, oceniana jest jego świadomość, oceniana jest tam skala Glasgow.
Czy państwo go przejmujecie już w momencie, kiedy
tak,
ratownicy...
Tak, i przekazuje nam kierownik zespołu, który przyjechał z tym pacjentem, czy jest to lekarz, czy ratownik, przekazuje nam parametry, jakie życiowe oznaczył tego pacjenta, mówi o tętnie, mówi o saturacji, o skali Glasgow. My już mniej więcej wiemy.
Co to jest skala Glasgow?
To jest ocena na stanu pacjenta, jego świadomości, stanu przytomności. My mniej więcej wiemy już wtedy, z jakim pacjentem mamy do czynienia. Oczywiście, tak jak mówiłyśmy wcześniej, rozmawiałyśmy tutaj, zespół wie, co ma robić. Każdy robi co innego. Jeden, jeżeli pacjent tam ma w kucie, zapewnia drugie w kucie, jeden podaje płyny, mierzy te
czyli
parametry.
Czyli jest kilka osób najczęściej
tak,
przy takim
człowieku.
Tak,
staramy się, żeby nas było kilka osób. Musi nas być kilka osób przy pacjencie z urazem mnogim czy wielonarządowym. I co tu właśnie w tym momencie chciałam podkreślić, że te osoby czekające w kolejce po drugiej stronie SOR-u, które...
Ze złamanym palcem, bolącym brzuchem.
Ze złamanym palcem, z bólem nogi od tygodnia, czy z szumami w uszach od 2 tygodni, nie powinny się dziwić, że cały zespół SOR-u w pewnym momencie przechodzi na tą drugą stronę.
I działa, bo ratuje
życie. I działa,
życie.
Bo ratujemy, robimy to, do czego powołany jest szpitalny oddział ratunkowy. I jak mówimy już o tych właśnie serialach, bo to wszystkim, no bo jest...
Bo my to widzimy, my to
jest
znamy.
Jest kolorowo, tak. No bo to się coś dzieje i wszystkim, no wielu osobom, na przykład dzieci nasze, jak tam przychodzą przypadkowo, to wiele razy, ale tu u was fajnie, no ciężko nazwać. Bo jest, no coś się dzieje, bo cały czas coś się dzieje. Ale w tym momencie właśnie chciałabym podkreślić i zaapelować do zrozumienia słuchaczy, że to, co, dlaczego odchodzą ludzie z systemu ratownictwa medycznego wykształceni bardzo dobrze w tym kierunku, dlatego, że są trochę sfrustrowani sytuacją i tym, co muszą wykonywać, że nie tylko te przypadki typowo sorowskie, bo tu nie dyskutujemy, to wiemy, od tego jesteśmy i tu się nie dyskutuje. Tylko właśnie przekształcenie SOR-ów, bo to nie jest tylko SOR w naszym mieście, czy SOR-y w naszym mieście, bo teraz powstał drugi.
Kolejny, tak.
Tylko przekształcenie w jakieś takie przychodnie, punkty pomocy doraźnej.
To nie o to chodzi, powiedzmy.
To nie o to chodzi w systemie ratownictwa medycznego. I to bardzo zniechęca. Ci lekarze, o których wspomniałam, którzy zrobili specjalizację z medycyny ratunkowej, to są akurat dwaj bardzo mądrzy koledzy, którzy pracują w tym szpitalu naszym, pracują na innym oddziale. Ich zniechęciło nie to, że muszą ratować ludzi, bo oni są na oddziale, gdzie też jest bardzo ciężki oddział, bo oni to chcieli robić. Tylko ich zniechęciła ta praca taka trochę jak w przychodni dyżurującej, trochę...
Panie doktorze, bo mnie boli, tak?
Czasami po prostu...
Czyli tutaj apelujemy, drodzy państwo, no taki rozsądek, rozwagę. Lekarz medycyny ratunkowej to jest człowiek czy ratownik medyczny, który ratuje te naprawdę trudne przypadki, ratuje ludzkie życie. Pani doktor, można powiedzieć, że wy jesteście takimi lekarzami na chwilę przy pacjencie, bo kiedy te wszystkie funkcje przywrócicie, kiedy już tak rozpoznacie pacjenta, to on natychmiast diagnozujecie, to on natychmiast trafia dalej. U was nikt nie leży dniami, tygodniami.
No tak, mówimy o pacjentach tych ciężkich, których no, stabilizujemy, diagnozujemy przyczynę jego stanu. Przywracamy funkcje życiowe i pacjent przekazywany jest gdzie indziej. I tak może zacytuję już tu wspomnianego pana profesora Jakubaszko, który na którymś ze zjazdów Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej stwierdził, że największą satysfakcją dla lekarza medycyny ratunkowej czy dla ratownika to jest to, jak widzi plecy pacjenta opuszczającego szpital, którego kilka czy kilkanaście dni wcześniej ratował. Jest to satysfakcja olbrzymia, ale tak to wygląda właśnie
w praktyce.
W praktyce. Z tym, że godzimy się, bo wybieramy tą specjalizację, bo się z tym godzimy, bo no do tego, jak powiedziałam, trzeba być trochę pasjonatem. Natomiast wiele osób nie godzi się z tym takim rozmyciem się idei medycyny ratunkowej, szpitalnego oddziału ratunkowego, czy choćby zespołu wyjazdowego, bo proszę państwa, każdy się z tym zgodzi, że wezwanie karetki o godzinie 3 w nocy do bólu kończyn od tygodnia, czy od 10 dni,
to jest przegięcie, mówiąc
najkrócej. To jest wezwanie do wypadku, czego niedawno byłem przykład. Dyspozytora nie ma na miejscu. On się opiera na wywiadzie zebranym
przez
telefon. Jeżeli ktoś mówi o osobie z wypadku potrąconej w stanie ciężkim, ponieważ było to bardzo, znaczy odległa miejscowość w naszym województwie od akurat Kielc, dyspozytor zdecydował się na wysłanie śmigłowca i proszę państwa, my jeżeli ląduje śmigłowiec z osobą z wypadku, my jesteśmy wszyscy na baczność, stoimy. No i tak staliśmy na baczność i weszła załoga śmigłowca, a za nimi uśmiechnięta pani na nogach, której naprawdę, wierzcie mi państwo, no całe szczęście, bo ja nie życzę nikomu, żeby mu coś było. Ale do takich osób nie wzywamy śmigłowca.
Proszę państwa, tutaj na razie stawiamy kropkę ku rozwadze, ku przemyśleniom. Przypominam, że gościem naszej audycji jest dzisiaj pani doktor Dorota Adamczyk-Krupska, szefowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, możemy chyba powiedzieć śmiało, ostrego dyżuru w naszym wojewódzkim szpitalu zespolonym. Teraz chwila pięknej muzyki i powracamy do rozmowy. You'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all I can say is he's not your kind. You'll never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind.
Yes.
Rozmawiajmy o zdrowiu.
Specjalista chorób wewnętrznych i medycyny ratunkowej dr Dorota Adamczyk-Krupska, kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, jest dzisiaj naszym gościem. Ratownictwo medyczne to temat przewodni naszego spotkania. Pani doktor, tutaj trudniej w tej dziedzinie medycyny opowiadać krok po kroku, co się dzieje z organizmem ludzkim. Urolog by mógł o tym mówić, chirurg naczyniowy, nefrolog, a ratownik medyczny to jest taki lekarz, który zajmuje się całym organizmem, całym ciałem, bo kiedy jakaś jest dysfunkcja, to państwo starają się te prawidłowe funkcje przywrócić. Możemy się ograniczyć w tej naszej rozmowie jedynie do kilku takich podstawowych porad, co robić, kiedy jesteśmy świadkami różnych zdarzeń i wypadków. Pani już tu przekazała ważne informacje dotyczące tego, że no najważniejsze jest, by przywrócić funkcje życiowe, a to po to, by nie dopuścić do obumarcia mózgu, bo jak obumrze mózg, to no, nawet jeżeli jeszcze serce bije, to pacjent już nie da rady się podnieść.
Może powiem truizm, ale nie bójmy się, proszę państwa, ratować. Ludzie mają obawy natury no, zdrowotnej, natury że, z niewiedzy, może
że zrobię krzywdę.
Może natury prawnej, ale jeżeli jesteśmy tą pierwszą osobą, jesteśmy tak naprawdę tym pierwszym ratownikiem, który stoi przy tym nieprzytomnym, czy człowieku, który doznał urazu, czy człowieku, który doznał zatrzymania krążenia. Są w różnych miejscach, na lotniskach, na stacjach benzynowych, w galeriach, te podstawowe defibrylatory, które one praktycznie mówią. Jeżeli podejrzewamy u pacjenta, czy jest zatrzymanie krążenia u człowieka, który upadł koło nas, nie daje oznak życia, sprawdzamy tętno, oddech, przykładamy te łyżki i ten defibrylator nam powie.
I on też powie, gdzie przyłożyć
czy,
te
gdzie
łyżki.
Przyłożyć i czy my mamy to zrobić, czy nie. To, także proszę się tego nie bać. Podobnie z ofiarami wypadków. Nie ma możliwości, żeby ktoś był szybciej niż świadek bezpośredni wypadku. Żadna karetka,
żaden helikopter, nic.
Żaden śmigłowiec nie doleci. My stoimy już przy tej osobie. Należy pamiętać, że bo zawsze są opory, a kręgosłup, a to w samochodzie. Proszę państwa, jeżeli mamy człowieka uratować i jest nieprzytomny, ma opuszczoną głowę i grozi mu zadławienie się językiem, to my już mu na ten kręgosłup nie pomożemy, bo jak przyjedzie zespół ratownictwa, to ten człowiek nie będzie już żył. Należy odgiąć głowę, udrożnić drogi oddechowe, w miarę możliwości ułożyć w pozycji bezpiecznej.
Uczyliśmy się
ułożyć,
w szkole.
Nie zostawiać ofiary wypadku ze spuszczoną głową siedzącą w samochodzie. To jest dla świadków najgorszą rzecz, jaką możemy zrobić. Stać nad tym człowiekiem i czekać na karetkę, kiedy on jest nieprzytomny i taką wiszącą głową.
Czy głowa do tyłu?
Trzeba udrożnić drogi oddechowe przez wysunięcie żuchwy. Po prostu nie dopuścić do tego, żeby on zatkał się własnym językiem, mówiąc takimi słowami. Tak samo inne ofiary czy poparzenia, podstawowe rzeczy, które powinniśmy wiedzieć, czy nie bądźmy obojętni, bo jakoś nie jest społeczeństwo obojętne na osoby w stanie upojenia alkoholowego leżące na ulicy, z czym SOR, jak wszyscy wiedzą, boryka się borykają się zespoły ratownictwa medycznego i potem my to niestety przejmujemy. Takie osoby i tu jakoś społeczeństwo jest nieobojętne, to też uczulam w okresie upałów czy mrozów, aby nie być obojętnym na osoby starsze, które gdzieś widzimy siedzi na ławce i nie wiemy, czy śpi, czy nie śpi, prawdopodobnie zasłab. I na to też bym chciała zwrócić uwagę, że no nie tylko leżący na ulicy, od którego, jak to nawet w karetce nazywają, leży problem nieznany, bo jest taki powód wezwania. Przeważnie ten problem jest znany dla wszystkich. Tylko uczulam na takie właśnie dziwne zachowania, że starszy pan siedzący w Parku Kieleckim przy temperaturze w zeszłym roku 32 stopnie...
Niekoniecznie odpoczywa.
Niekoniecznie odpoczywa, jeżeli on 15 minut siedzi bez ruchu na tej ławce.
Warto podejść, zapytać, reagować, drodzy państwo. Pani doktor, muszę zapytać o dwie rzeczy, które mogą nam się zdarzyć i zdarzają się niestety, bo coraz więcej alergików, czyli taka bardzo silna reakcja alergiczna, zbliża się sezon letni, będą owady, będą różnego rodzaju ukąszenia, ale pylą także trawy, dochodzi do takich wstrząsów. Co robić? Jak reagować?
To znaczy ze wstrząsem bez środków farmakologicznych nie poradzimy sobie. Nie ma leczenia wstrząsu innego jak
podanie leku.
Natomiast należy osoby, które wiedzą, prawda, że mają alergię albo w wywiadzie alergię, czy wyruszają w tereny, gdzie mogą doznać jakichś ukąszeń. Są zestawy dla alergików. Lekarze rodzinni, którzy znają te osoby, czy lekarz alergolog, który prowadzi tę osobę, świetnie doradzi, który z tych zestawów...
Czyli pytajmy, po prostu pytajmy takiego lekarza,
tak zwanych
co zabrać.
Przeciwwstrząsowych, który z tych zestawów mieć po prostu ze sobą, jeżeli wybieramy się, nie wiem, na wycieczkę rowerową po lesie, a wiemy, że jesteśmy alergikami, jesteśmy 10 razy bardziej narażeni na ukąszenie owada. To co mamy ze sobą, bo większość tych osób wie, że ma alergię, tylko jakoś po fakcie dopiero...
Beztrosko podchodzi do zagadnienia. Podchodzą. To jest jedna rzecz, o którą chciałam zapytać i już państwo wiedzą, że bez leku nie da rady. I kolejny problem, który może nas wszystkich spotkać, czyli zakrztuszenie, zadławienie się. Jeżeli jest dziecko, to jeszcze gorzej. Nie wiemy, jak reagować. Boimy się tych takich szybkich, silnych reakcji, bez których czasami nie pomożemy.
Pierwszą podstawową rzeczą to jest stosowane przez nasze babki i prababki. To są ratownicze uderzenia w okolicę międzyłopatkową, czyli
w plecy. Żółwikiem
takim. Natomiast jest też następny etap. Podchodzimy do osoby zadławionej, z tyłu jej stajemy i w okolicę podżebrową zapratamy ręce w taki koszyczek.
Pani doktor to właśnie robi teraz.
Pokazuje. I mocnym takim podciągnięciem do góry z pochyloną głową.
Czyli wypchnąć,
osoby staramy się wypchnąć. Nie polecam żadnego dłubania palcem w buzi, drapania, bo to paznokciem po podniebieniu, bo to wtedy jeszcze szczególnie u dzieci w panice jest rozkrwawione to podniebienie i już ta mama, która dłubie, jest spanikowana, to dziecko takie na wpółsinę. U dziecka podobnie, u młodszego dziecka przekładamy je po prostu na kolano, tak jak i podobnie w ten sposób, tylko z o wiele mniejszą siłą niż u osoby dorosłej. Staramy się to zrobić.
A co z tym potrząsaniem dzieckiem do góry nogami, bo i takie sytuacje zdarza się widzieć, że rodzice łapią po prostu dziecko, żeby wytrzepać tak jak z chodniczka kurz.
To znaczy
tak z dziecka,
trzeba pochylić faktycznie osobę, tak jak dorosłą zadławioną, tak jak i dziecko, tak jak mówiłam.
Do mikrofonu, pani doktor się tak zaangażowała, że pokazuje już.
Trzeba
państwa
pochylić tą osobę, ale niekoniecznie ją trzepać. Także tego potrząsania za nogi może nie.
Jest pani pasjonatką swojego zawodu?
Chyba tak, bo tak jak powiedziałam, w tym zawodzie pracują tylko pasjonaci. Przychodzą chwile zwątpienia, szczególnie tyle lat. Ja praktycznie jestem szefem oddziału ratunkowego od momentu jego powstania i przychodzą chwile zwątpienia, czy to właśnie z rozgoryczenia, że robimy nie to, co trzeba, a jeżeli robimy to, co trzeba, jeżeli przegramy walkę o pacjenta, jest bardzo ciężko wyjść do rodziny i tak jak wspomnieliśmy, to jest na ostro, to się dzieje na już. Ten człowiek godzinę wcześniej był zdrowy albo przynajmniej rozmawiał z rodziną. Jeżeli mówimy to o innych osobach, jeżeli to był wypadek, to w ogóle to jest sytuacja dramatyczna.
To jest szok.
bardzo ciężko jest wyjść do rodziny i powiadomić ich o tym, że przegraliśmy walkę o pacjenta. To jest minus tego
najtrudniejszy
zawodu.
Moment.
To jest najtrudniejszy moment, tak.
Pani marzenie jako lekarza medycyny ratunkowej?
Znaczy ja... Ale to są marzenia, które się nie spełniają, żeby jak najmniej było takich przypadków, gdzie musimy wykazywać się swoją wiedzą, umiejętnościami i umiejętnościami obsługi sprzętu. To by chyba było takie najważniejsze marzenie. Natomiast, no nie wiem, czy to jest marzenie, ale prośba, którą jeszcze raz ponawiam, żeby zastanowić się, czy wzywając karetkę, czy przychodząc na szpitalny oddział ratunkowy, czy faktycznie robimy to, co powinniśmy, czy są inne miejsca do tego przeznaczone i te siły i środki mogą być spożytkowane faktycznie na ratowanie życia ludzkiego.
Bardzo dziękuję pani doktor za wizytę w studio.
Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, gościem audycji Porozmawiajmy o Zdrowiu była dzisiaj dr Dorota Adamczyk-Krupska, kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Pani doktor jest specjalistą chorób wewnętrznych oraz medycyny ratunkowej. Czas kończyć za 3,5 minuty. Trochę ciemno w tym naszym dzisiejszym studiu. Wybije godzina 21. Dziękujemy państwu za uwagę, za ten wspólnie spędzony czas. Życzymy zdrowia, dużo, dużo dobrego zdrowia i odwagi w sytuacjach, w których jesteśmy świadkami różnych wypadków. Ratujmy ludzkie życie. Dziękujemy państwu bardzo. Jerzy Sidorowicz, który program zrealizował, i mówiąc te słowa, Magdalena Sitek. Dobranoc.
Dobranoc państwu.